Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest poseł Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie pośle, premier ogłasza 100 dni Solidarności. To taki perspektywiczny plan tego, jak będzie wyglądać walka z koronawirusem. Premier mówi o tym również, że mamy z jednej strony dużo sukcesów w walce z koronawirusem, z drugiej co chwila pojawiają się nowe trudności z tym związane. Jak pan patrzy na ten plan z nadzieją, że uda się przejść przez tego koronawirusa i czy premier, mówiąc o tej solidarności, ma na myśli właśnie i nas wszystkich, ale również klasę polityczną, która no niekoniecznie w ostatnim czasie solidarna jest w tym, aby wszystkich zachęcać i wzywać do tego, by pozostać w domach?
Tak, no oczywiście, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, tutaj jest wiele aspektów. No jest ten aspekt bezpieczeństwa, zachowania zdrowia, życia obywateli i no to jest rzecz oczywiście pierwszoplanowa. Na to nakłada się kwestia niwelowania i zapobiegania skutkom gospodarczym koronawirusa. No stąd ten plan poluzowania wszystkich obciążeń, które wiążą się z walką z koronawirusem. No i oczywiście do tego dochodzi absolutnie nieodpowiedzialne zachowanie się w ciągu ostatnich tygodni opozycji, która z jednej strony krytykuje rząd i obciąża za wszystko, za wzrost zachorowań, za jakieś rzekome nieprzygotowanie się na jesienną falę wzrostu zachorowań w przypadku koronawirusa, a z drugiej strony nawołuje do udziału w demonstracjach kilkudziesięciotysięcznych. Cała Polska to widziała, jak te demonstracje strajku kobiet wyglądały, gdzie no dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia i uczestników tych demonstracji, ale także osób, które w nich nie uczestniczą, a które następnie z uczestnikami tych demonstracji będą się spotykały w domach, w pracy. No stąd rzeczywiście stopień komplikacji jest bardzo duży. Pan premier z natury jest oczywiście optymistą, stąd ten apel o solidarność skierowany do przede wszystkim oczywiście Polaków, ale też właśnie do opozycji. No mamy i to też gołym okiem widać, że mimo tego, że w dniu wczorajszym nastąpił spadek poniżej 20 tysięcy stwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa, to jednak ta wysokość zachorowań jest rzeczywiście wielka i po prostu, a też i liczba osób, które codziennie umierają, też jest bardzo wysoka, więc tutaj ta solidarność jest niezbędna. Bez niej nie poradzimy sobie, no stąd też ten apel premiera.
Z pandemią koronawirusa zmaga się cała Europa i w tym czasie pandemii również pojawił się ten pomysł, aby powiązać wypłatę chociażby z funduszu odbudowy, który ma niwelować te skutki kryzysu związanego z pandemią, z warunkowością. Ciekawy głos w tej sprawie chociażby zabrał kardynał Miller, mówiąc, że Niemcy powinni w końcu również zwracać uwagę na to, jaki głos mają też w tej sprawie Polacy. Dodał również, że zwracał uwagę na podwójne standardy panujące w Niemczech i zauważył, że każdy, kto demonstruje pokojowo w Berlinie przeciw na przykład nadmiernym środkom sanitarnym w czasie pandemii jest surowo potępiany, ale ten, kto organizuje w tym samym czasie masowe demonstracje w Warszawie, lekceważąc wszelkie środki bezpieczeństwa, jest ogłaszany bohaterem. wolności. Czy ten dialog, który próbuje się tworzyć i te negocjacje, to weto, które Polska razem z Węgrami, również pozyskując nowe kraje odnośnie budżetu Unii Europejskiej, odnośnie Funduszu Odbudowy, jest w stanie przeforsować swoje rozwiązania, swoje propozycje, nie będąc jednocześnie narażona na to, by inne kraje zupełnie nie liczyły się z jej zdaniem?
No, przede wszystkim weto to jest instrument, który przysługuje każdemu państwu unijnemu, które dostrzega zagrożenia dla swoich interesów. No tutaj ten postulat powiązania przestrzegania zasady praworządności z wypłatą funduszy unijnych stwarza oczywiście zagrożenie dla Węgier, dla Polski, dla innych też państw Unii Europejskiej, dostrzega to chociażby Słowenia, popierając te nasze stanowisko w negocjacjach z Unią Europejską. Oczywiście to nie jest wszystko przypadkowe. W czasie prezydencji Niemiec propozycja takiego właśnie rozporządzenia, które wprowadzałoby ten warunek, jest takim rzuceniem koła ratunkowego polskiej opozycji. To tym bardziej jakby pokazuje, że cel jest wyłącznie polityczny, a jak cel jest polityczny, no to trudno tutaj jest mówić o jakichkolwiek widocznych, jasnych zasadach, na jakich ewentualnie można byłoby wstrzymać wypłatę funduszy unijnych. To jest wszystko kwestia bardzo szerokiej uznaniowości. I rzeczywiście i słusznie pan redaktor wskazuje, że w Niemczech jakość opozycji w Polsce nie oburza fakt, że tam stosuje się w jesieni wobec protestujących armatki wodne. Jakoś nie usłyszałem ze strony opozycji słów oburzenia w stosunku do parlamentu francuskiego, który wprowadza drakońskie kary dla osób, które ujawniają wizerunek policjantów działających na służbie i stosujących, no przysługujące im środki przymusu. To wszystko świadczy o podwójnych standardach, dlatego jestem przekonany, że polski rząd, współpracując konsekwentnie z Węgrami dla ochrony naszych narodowych interesów w tym sporze, wygra.
A powiedzmy więcej, w Parlamencie Europejskim przygotowywana jest rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca dostępności aborcji w Polsce w związku z ostatnimi protestami. Sprawozdawcą projektu ma być Robert Biedroń. Debata ma być odbyć najbliższą środę, najpóźniej w czwartek, a choć od początku w pracach nad dokumentem brała udział Europejska Partia Ludowa, do której należą chociażby europosłowie PO i PSL-u, to jednak w końcowym dokumencie oni nie chcą się jeszcze pod tym podpisać, tak by ta rezolucja nie była aż tak mocno, nie wiem jak to nazwać, ale restrykcyjna wręcz nawet i ideologiczna. PO i PSL jak zwykle chowają głowę w piasek w kwestiach światopoglądowych. To już komentarz Roberta Biedronia. Takie rezolucje według pana mogą mieć również wpływ na kolejne negocjacje dotyczące budżetu unijnego?
Nie, no przede wszystkim takie rezolucje to jest wtrącanie się w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest sądem ostatniego słowa, jeżeli chodzi o kwestie zgodności ustaw z konstytucją. No w momencie, kiedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane, no ono obowiązuje, oczywiście obowiązuje również po tutaj tym warunkiem jest publikacja, ale no nie może być tak, że zewnętrzne instytucje czy państwa próbują wpłynąć na to, jak Sąd Konstytucyjny w Polsce będzie rozstrzygał. No to dokładnie jakby Polska próbowała wpłynąć na rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech czy w innym.
A jaki to może być w przyszłości skutek również dla naszego państwa, jeżeli takie rozwiązania weszłyby w życie?
No, przede wszystkim zasadą jest prymat konstytucji w każdym państwie Unii Europejskiej. Wielokrotnie to podnosił Trybunał Konstytucyjny niemiecki, że tam po prostu konstytucja Niemiec ma pierwszeństwo przed prawem unijnym. I podobnie jest w przypadku Polski. Polska konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem unijnym. Oczywiście pewną część suwerenności oddaliśmy, ale tylko tę, która jest opisana w traktatach. W traktatach nic nie jest powiedziane na temat uzależnienia wypłaty funduszy strukturalnych od właśnie chociażby zachowania zasady praworządności. Tak samo kwestia ochrony życia, która jest zapisana w polskiej konstytucji, w żaden sposób nie może być kwestionowana przez instytucje europejskie.
Oprócz tego, co dzieje się w świecie, pandemia, to również czekają nas najbliższe lata, które chyba różnią się od tego, co było planowane dotychczas. Pamiętamy zapowiedzi chociażby przed tą recesją, która nas spotyka, premiera czy prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pensji minimalnej. Teraz trzeba weryfikować te plany, ale jak informują media, mimo wszystko rząd pracuje nad nowym programem Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030, tak nazywa się dokument, który jest właśnie przygotowany przez rząd. W dokumencie zawarto diagnozę najważniejszych problemów w funkcjonowaniu państwa, a mają tam się pojawić chociażby nowe uprawnienia dla wojewodów, również nowe zmiany terytorialne w granicach gmin, a także zwiększenie wydatków na obronę narodową. Ten plan ujrzy światło dzienne, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Również w tym planie ma ulec zmianie funkcjonowanie sądów, ma być ich głównym celem odciążenie. Zjednoczona Prawica wraca do tego tematu. Takie plany dalekosiężne w dobie nieprzewidywalności pandemii koronawirusa. Pytanie, na ile mają sens z jednej strony, a z drugiej strony co rząd chciałby osiągnąć poprzez realizowanie tego typu strategii?
No, przede wszystkim oczywiście głównym celem dzisiaj jest walka z epidemią, z koronawirusem, natomiast jak ona długo potrwa, nikt nie wie, każde państwo na świecie z tym problemem się boryka. To nie jest jednak powód do tego, aby instytucje państwowe przestały działać, przestały planować. No, działania polskiego rządu pokazują, że wbrew temu, co twierdzi totalna opozycja, byliśmy dobrze przygotowani na ten kryzys epidemiczny. Radzimy sobie no i pod kątem zwalczania skutków gospodarczych, ekonomicznych koronawirusa, jak i tych bezpośrednich zdrowotnych dobrze. Świadczą o tym chociażby dane Eurostatu, które pokazują, że jak do tej pory skutki gospodarcze dotykają Polskę w stosunku do innych państw europejskich zdecydowanie w mniejszym stopniu. Świadczy o tym chociażby poziom bezrobocia, kwestie wysokości wzrostu PKB, prognozowanego spadku też PKB na kolejne lata. Więc to wszystko wskazuje na naprawdę sprawność rządu Mateusza Morawieckiego, ale ta sprawność właśnie wynika też z takiego perspektywicznego patrzenia na sprawy gospodarcze, sprawy ekonomiczne. Rzeczywiście trudno jest dyskutować o dokumencie, który jeszcze nie został opublikowany, który jeszcze nie został zatwierdzony, ale no, to też jakby, a z drugiej strony także nad nim się pracuje, powinien uspokoić Polaków, tak, państwo polskie działa i rząd zabezpiecza jakby te wszystkie najważniejsze dziedziny życia.
Marek Tast, prezes, poseł, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu.
Rozmowa po dziewiątej.